Chwała Bogu, bracia i siostry. Chciałbym kontynuować temat bałwochwalstwo ludu Bożego. W pierwszej części mówiliśmy o kulcie ciała. Chcę również poruszyć w części dalszej, jeśli Bóg pozwoli, temat kultu duszy człowieka i kultu ducha człowieka. Mówię, jeśli Bóg pozwoli, bo tak właśnie rozmawialiśmy przed nabożeństwem z bratem Stanisławem, przytaczając list apostoła Jakuba, który mówi, tak parafrazując, a wy, którzy mówicie, że w tym dniu pojedziemy tam i będziemy handlować i kupczyć, wy powinniście mówić, jeśli Bóg pozwoli, to uczynimy to lub owo. Jeśli Bóg pozwoli, to będę kontynuował i jak widzę, na pewno dzisiaj się nie zmieszczę, a więc kolejna część, jeśli Bóg pozwoli, będzie mniej więcej zapewne za miesiąc. Kochani, wracając jeszcze do kultu ciała. Przy kulcie ciała mówiłem o ozdobach ciała, również ozdobach królestwa ciemności, czego synonimem jest Egipt, a także o ozdobach ciała oblubienicy Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I tutaj przypomnę, że tą ozdobą oblubienicy są uczynki, sprawiedliwe uczynki świętych. Zacznę może odpowiedzią na pytanie, z którym też się spotkałem. Myślę, że warto by było na to pytanie odpowiedzieć na forum, ponieważ mówiąc o tatuażach, o tej inicjacji w ciało człowieka poprzez kolczykowanie, piercing, a więc wprowadzanie obcych przedmiotów, a także rysunków, wprowadzanie tuszu różnych kolorów pod skórę człowieka, kiedy powstają tatuaże, postawiono mi pytanie, a co z człowiekiem, który się nawrócił, no a tatuaże pozostały? Kochani, mówiłem o tym, że jest to bardzo trudny proces. Usunięcia, można to uczynić fizycznie, ale wiadomo, że jest to bardzo bolesne. Można to uczynić laserowo poprzez kilkunastokrotne zabiegi, ale niekoniecznie tak musi być. Jeżeli człowiek pokutował z tego grzechu, szczerze przed Bogiem, to i grzechy, i ten grzech został mu przebaczony wraz z innymi, a więc pozostaje czysty i wolny pod przykryciem krwi Pana Jezusa Chrystusa i diabeł nie ma do niego dostępu. Ale z drugiej strony też, kochani, nie ma czym się chlubić, prawda? Dobrze by było, gdyby zakrywać to. Ponieważ czasem w zborach spotykam, szczególnie latem, kiedy zarówno bracia, jak i siostry, którzy po nawróceniu, wydaje mi się, że tak jakby afiszowali się dalej, obnosili z tymi tatuażami. Kiedy widzę na barku kobiety czerwoną, wytatuowaną różę, to dla mnie skojarzenie jest to jednoznaczne, ponieważ jest to symbol ducha przeteczeństwa. A więc nie ma się z czym obnosić. Wracając do tatuaży. Kochani, tatuaż jest przymierzem, ponieważ Słowo Boże mówi, że prawie każde przymierze, zawarcie każdego przymierza nie odbywa się bez przelania krwi, a więc musi być w jakiś sposób wylana krew. I ciało człowieka służy tutaj jako ofiara, krew podczas nakłuwania, jako krew przymierza, natomiast pieczęć, tatuaż, jako znak potwierdzający zawarcie przymierza. Z kim? Na pewno nie z Bogiem, prawda? Na pewno nie z Bogiem. Jest to zawarcie przymierza z diabłem, pomijam fakt, czy jest ono świadome, czy nieświadome. Ta symbolika tatuaży jest ogromna i wszystko ma swoje znaczenie. I za każdym symbolem tatuażu stoi jakiś duch. Ja nie będę na tym się skupiał, ponieważ byłby to zupełnie odrębny temat i na wiele, wiele godzin. Tatuaże więzienne, gdzie wszystko ma, każdy szczegół ma swoje znaczenie. Gwiazdka, powiedzmy. Wypełniona gwiazdka, 3 lata przesiedziane. Gwiazdka do wypełnienia, 3 lata do odsiadki. Belka wypełniona, rok odsiedziany. Belka niewypełniona, rok do odsiadki i tak dalej, i tak dalej. Łezka, tęsknota za wolnością za tym światem. Wszystko ma swoje znaczenie. A więc podkreślam, tatuaż jest zawarciem przymierza, ponieważ jest ciało człowieka, które stanowi ofiarę, krew przymierza podczas nakłuwania oraz pieczęć, tatuaż jako znak potwierdzający zawarcie przymierza i powiem to z całą stanowczością z diabłem. Ponieważ Bóg zabrania tego typu praktyk. Mówiliśmy o tym w księgach mojżeszowych, nie będę się do tego odnosił. Bracia i siostry, kolczykowanie, piercing, tatuaże, czyli inicjacja obcych przedmiotów w nasze ciało, co to w ogóle ma na celu? Jak myślicie, po co diabeł tego używa? Otóż jest to celowe działanie diabelskie skierowane na złamanie wewnętrznych, psychologicznych barier po to, aby uczynić zwykłą i powszechnie przyjętą praktykę wprowadzania do naszego ciała jakichkolwiek obcych przedmiotów. No a potem maleńki chip stanie się tak naturalny w ciele człowieka, że nie będzie budził żadnych obaw ani żadnych podejrzeń. Bracia i siostry, a więc tatuaż jest zawarciem przymierza. Dlatego, że jak Słowo Boże mówi, niemal każde przymierze jest zawierane przy użyciu wylanej krwi. Dlatego też krew przymierza Pana naszego Jezusa Chrystusa musiała być wylana na krzyżu Golgoty, aby ona mogła być czynną i miała moc gładzić nasze grzechy. Jest to krew przymierza. W II Księdze Mojżeszowej czytamy słowa, które Bóg wypowiada do Mojżesza. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. I moglibyśmy powiedzieć, no tak, ale to są obietnice dla narodu wybranego, dla Izraela. Będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, narodem świętym, królestwem kapłańskim. Ale bracia i siostry, my te same słowa słyszymy w odniesieniu do Kościoła, a wypowiada je między innymi apostoł Piotr. I w pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale czytamy od 9 wiersza. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, oczywiście świętą krwią przymierza Jezusa Chrystusa, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Ale wy jesteście rodem wybranym. On to mówi do Kościoła Jezusa Chrystusa, którego Chrystus jest głową. Do nas, bracia i siostry, dzisiaj. Królewskim kapłaństwem to zobowiązuje. Narodem świętym to zobowiązuje. Ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności Egiptu do cudownej swojej światłości. Kim jest dla ciebie dzisiaj Jezus Chrystus? Kim jest dla nas, kim jest dla mnie, bracie i siostro? W księdze Hioba czytamy w 22 rozdziale od 23 wiersza takie słowa. Jeżeli w pokorze nawrócisz się do Wszechmocnego i oddalisz nieprawość ze swego namiotu, jeżeli w proch rzucisz złoty kruszec i między kamienie potoków złoto z Ofiru, jeżeli Wszechmocny będzie twoim złotem i srebrem pełnym połysku dla ciebie, wtedy Wszechmocny będzie twoją radością i podniesiesz ku Bogu swoje oblicze, gdy będziesz się do Niego modlił, wysłucha cię i swoje śluby spełnisz. Cokolwiek postanowisz, uda ci się, a nad twoimi drogami zabłyśnie światło, gdyż Bóg poniża pysznego, lecz wybawia pokornego. Czy Chrystus jest dzisiaj dla ciebie złotem i srebrnem pełnym połysku? Kimś najcenniejszym, kimś najdroższym? Czy może pożądasz złota i srebra i kamieni szlachetnych tego świata. Nie złotem i srebrem zostaliśmy wykupieni z marnego postępowania naszego, przekazanego nam przez ojców naszych, jak mówi apostoł Piotr, ale cenną krwią Jezusa Chrystusa, o wiele cenniejszą, która gładzi nasze grzechy. Bracia i siostry, tyle w nawiązaniu do kultu ciała człowieka. Dzisiaj chcę mówić o kulcie duszy człowieka, ale zanim zacznę mówić o kulcie, to muszę wspomnieć, czym w ogóle jest dusza, dusza człowieka. Na ten temat jest bardzo wiele rozbieżności i kontrowersji. My jak słyszymy hasło dusza człowieka, to tak strzelamy jak z automatu wola, umysł i emocje, prawda? To są nasze pierwsze skojarzenia, ale jakże bardzo powierzchowne. A gdybyśmy chcieli troszeczkę szerzej spojrzeć, czym jest dusza człowieka? Kochani, wola oczywiście, wola może być poddana, mamy wolną wolę, jest to dar od Boga, ale wola może być poddana samemu sobie, a więc wykonywaniu tego, co ciało chce, bądź wola człowieka może być poddana temu, co Bóg chce, aby ciało czyniło. Ale kochani, żeby tak było, człowiek musi się narodzić na nowo. Dlatego, że duch człowieka poprzez grzechy i upadki, jak mówi Słowo Boże, stał się martwy dla Boga, a Bóg jest duchem i ma społeczność z człowiekiem poprzez ducha człowieka. A więc jak może mieć społeczność Bóg, który jest duchem, z duchem człowieka, który jest martwy? No z trupem nie może mieć społeczności, prawda? Z nieboszczykiem nie może mieć społeczności. A więc kiedy pokutujemy ze swoich grzechów, wylewamy łzy, rozpaczając nad swoim stanem, Wszechmogący Bóg w swojej łasce i miłosierdziu przebacza nam nasze winy, rodzi nas na nowo. Co to znaczy? Ten martwy duch wzbudzony zostaje przez Ducha Świętego do życia. Z nieboszczyka staje się żywym i w ten sposób zaczyna się możliwy kontakt z Bogiem. Poprzez ducha człowieka ożywionego, powiedziałbym inaczej, wzbudzonego z martwych przez Ducha Bożego. Człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Tak jak jest Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, tak my mamy ciało, duszę i ducha. I ten duch musi być żywy, aby cokolwiek Bóg mógł do nas przemówić w jakikolwiek sposób i zdziałać, przemieniać nasze życie. Bo to właśnie w duchu człowieka, zrodzonym przez Ducha Bożego, rodzi się, kiełkuje ten Boży posiew, to Boże zapłodnienie. Ono później przejawia się w duszy, a wydaje owoc w ciele, ponieważ nikt z nas nie widzi, co czyni duch drugiego człowieka, bo duch jest duchem, jest niewidoczny. Duch Boży, Słowo Boże mówi, że przychodzi skąd chce jak wiatr, przenika przez różne stworzenia i wychodzi wiejąc dokąd chce i jak chce. Nikt mu nie będzie dyktował, co ma czynić, ponieważ jest Bogiem. Gdy duch człowieka zostaje zrodzony na nowo, wówczas tam może zakiełkować, a to na skutek na przykład słuchania Słowa Bożego czy osobistej ingerencji Ducha Świętego. W twoim duchu rodzi się jakieś ziarno, dobre ziarno z tego dobrego nasienia Bożego posiewu i ono w twojej duszy rodzi owoce. Owoce dusz, ja będę o tych owocach później mówił, jeśli zdążę. O owocach, o zdobach duszy człowieka i też o owocach królestwa ciemności, bo i takie są. I o tych mówi Biblia. A gdzie to się wszystko uwierzytelnia, uzewnętrznia? Oczywiście w działaniu człowieka, bo ja też nie wiem, co się dzieje w twojej czy w mojej duszy. Nie wiem. Bóg wie, czy na to słowo mówisz amen, czy zgrzytasz zębami swojej duszy. Ja tego nie wiem. Chyba że to się uwierzytelni poprzez to, co powiesz, to, co zrobisz swoimi rękami, to, co uczynisz. W uczynkach ciała to się uwierzytelnia i tak mówimy, co się stało z tym człowiekiem. Z jego ust wychodziła raz woda gorzka, raz słodka, oto dzisiaj nie ma już goryczy. Sama słodka woda płynie z jego wnętrza. To jest praca Ducha Świętego. Ale jak wspomniałem, on może pracować tylko w żywym duchu człowieka. Jeśli duch jest martwy, nie ma takiej możliwości. Dlatego Pan Jezus mówi do Nikodema, musisz się na nowo narodzić. Musisz, nie możesz, nie dobrze by było, gdybyś się narodził, ale musisz się na nowo narodzić. Co się narodziło z ciała, ciałem jest. Co się narodziło z ducha, duchem jest. Musisz się na nowo narodzić, podkreśla to jeszcze raz. Jeśli nie narodzisz się na nowo, nie możesz ujrzeć Królestwa Bożego. Jesteś martwy dla Boga. Jesteś nieboszczykiem, jesteś trupem. Bracia i siostry, dusza człowieka to wola, wolna wola, aczkolwiek nieraz bywa zniewolona, choćby przez demony, siły ciemności, bądź częściowo zniewolona. Umysł człowieka, rozum, ale to także emocje, na przykład stres, niepokój, bądź, jak dzisiaj było wspomniane przez brata, pokój Boży, który wypełnia serca nasze, który przewyższa wszelki rozum. Nie można tego wytłumaczyć, nagle ogarnia cię Boży pokój. Masz pokój, pewność zbawienia w swoim sercu. Ale także entuzjazm, zachwyt, zniechęcenie. Jakbyśmy to chcieli ująć w jakieś ramy, można by powiedzieć, charakter, osobowość człowieka. I co za tym idzie, cechy charakteru i cechy osobowości, ale to są już owoce duszy człowieka. Jak wspomniałem, dusza człowieka martwego duchowo jest nastawiona na ciało. A więc co ciało zapragnie, dusza spełnia. Nie jest nastawiona na ducha, ponieważ nie może. Ponieważ duch człowieka jest martwy. Ale gdy zrodzi się na nowo i ten duch powstanie z martwych, duch człowieka, wówczas dusza ma dylemat. Czy służyć ciału, czy służyć duchowi. I powiem wam, ta presja ciała jest o wiele, wiele większa. Jak ją złamać? Mieliśmy nie tak dawno brata z Ukrainy, który służył nam, mówiąc, głosząc na temat modlitwy i postu. Między innymi modlitwa i post jest złamaniem tego ciała człowieka. Wówczas to Bóg poprzez ducha człowieka ożywionego przez Ducha Świętego może przemieniać twoje wnętrze, twoją duszę, twoją i moją, bracie i siostro. Są takie cechy duszy jak wyobraźnia, prawda? Różna wyobraźnia. Każdy człowiek ma różną wyobraźnię. Są takie cechy duszy jak sumienie człowieka. W pewnym momencie Słowo Boże mówi sumienie związane przez Ducha Świętego. I daj Boże, aby wszyscy na tym miejscu mieli takie sumienie, ponieważ ono będzie ci mówiło, jeśli pójdziesz w złym kierunku, jeśli uczynisz coś, co jest przeciwne Bogu, jeśli zgrzeszysz, natychmiast sumienie związane w Duchu Świętym odezwie się do nas, jak lampka czerwona, wskaźnik poziomu oleju w samochodzie, prawda? Zatrzymaj się natychmiast, nie kontynuuj jazdy. Nie idź w tym kierunku. Pokutuj, przywróć społeczność z Duchem Świętym. Sumienie człowieka może być zajeżdżone grzechem. Pan Jezus częstokrotnie mówił o faryzeuszach, że mają zatwardziałe serca, zatwardziałe sumienie. Zajeżdżone grzechem, pomimo, że Duch Święty przemawia, człowiek ignoruje głos Ducha Świętego, nie robi porządku w swoim życiu, w końcu to sumienie przestaje reagować, uodporni się, zagłuszy głos Ducha Świętego tak skutecznie, że przestanie reagować na głos sumienia. Jego sumienie stanie się jakby martwe, nieużyteczne. Inne atrybuty duszy, ciekawość na przykład. Niektórzy mówią, że to jest pierwszy stopień do piekła, ciekawość, nie? Ale niekoniecznie. Ciekawość jest na przykład matką wielu wynalazków, prawda? Ciekawość człowieka sprawia, że powstaje wiele wynalazków. To nie musi być wcale zła cecha. Postrzeganie. O, to jest temat naprawdę na osobne kazanie, postrzeganie. Mówimy tak, weźmy, wywołam tutaj Rysia i Asię. Braterstwo, macie syna, prawda? Daniela. Jeden człowiek podejdzie do was i mówi, no, cały tatuś, nie? A drugi podejdzie i powie, wiesz, to mamusia, nie? Wypisz, wymaluj odbicie mamy. Postrzeganie. Jeżeli w takich aspektach życia my robimy różnicę w postrzeganiu, to pół biedy. Ale ja na przykład wiem, głosząc Słowo Boże, że na przykład to, co głoszę, jest postrzegane również. Że jeden słyszy to, a drugi słyszy zupełnie coś innego, czego nie mówiłem, prawda? I muszę tłumaczyć, ale ja tego nie powiedziałem. Albo to jest kwestia, no mam nadzieję, że tylko postrzegania. Postrzeganie, prawda? Patrzymy na ten sam przedmiot, bierzemy pod uwagę tą samą okoliczność. Jeden widzi to, a drugi widzi zupełnie co innego. To jest atrybut duszy, postrzeganie. Pamięć. O, pamięć. Mówią, że skleroza nie boli, tylko trzeba się nachodzić, tak? Podobno z wiekiem przychodzi. Oby jak najpóźniej, albo wcale. Bracia i siostry, pamięć, wiadomo, jest bardzo różna. Bardzo różna u każdego z nas. Powiem wam, że ja zawsze miałem problem, żeby się czegokolwiek na pamięć nauczyć. To była w szkole podstawowej dla mnie trauma. A jak trafiłem do szkoły średniej, to mieliśmy taką panię rusycystkę, która nam kazała się uczyć na pamięć całe czytanki. Jeszcze w dawnym systemie pod kontrolą naszych braci ze wschodu. To był problem dla mnie. Nauczyć się czegokolwiek na pamięć. Pamięć jest bardzo różna u każdego z nas. Inteligencja. No jak ją zważyć, zmierzyć, prawda? Jakieś tam IQ czy inne sposoby pomiaru. Ale ktoś ma na przykład polot. Staje na przykład do publicznego wystąpienia, nie potrafi coś powiedzieć, coś sklecić. Ma problem. No po prostu taki jest, ma problem. Ale z kolei jak zacznie przelewać na papier, to to mu wszystko płynie jak woda, prawda? Mówimy, że ktoś ma polot do pisania. Błyskotliwość to jest też cecha duszy. Jeden jest może bardziej błyskotliwy, drugi mniej, ale są ludzie, którzy mają coś takiego w danych dziedzinach życia. Na przykład, jak sięgam w głąb pamięcią, w szkołach rabinackich, gdy z tej wąskiej grupy uczniów hebrajskich wybierano tych już, którzy mieli być kształceni na rabinów, to wśród tych rabinów też szukano takiego człowieka, który, jak to oni mówili, ma szmeka. To znaczy jest powyżej średniej zdecydowanie, jest wyjątkowy, ale jeszcze ma coś takiego w sobie. Coś, co zwraca uwagę, taką błyskotliwość. Błyskotliwość. Również atrybut, cecha duszy. A więc dusza człowieka to takie bardzo szerokie spektrum. Ja tylko oczywiście zwróciłem, bracia i siostry, uwagę na cząstkę tego, co jest duszą, tym jestestwem człowieka, prawda? To jest tylko cząstka, wybrane atrybuty duszy. Mówiłem o woli poddanej swojemu ciału, a wiemy, że wola jest częścią duszy, czyli dusza poddana temu, co ciało chce czynić, albo dusza, albo wola poddana temu, co Bóg chce, aby ciało czyniło. Bracia i siostry, Pan Jezus, gdy modlił się w Getsemane, czytamy o tym w Ewangelii Łukasza, między innymi w 22 rozdziale, 41 wierszu i drugim, i tam czytamy, że patrzy na kolana, modlił się, mówiąc: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Zobaczcie, to jest taki wyrazisty przykład walki między ciałem a duchem człowieka. Z punktu widzenia człowieka chciał, aby go ten kielich goryczy ominął. Wiedział, jak będzie cierpiał, gdy będą mu wbijać koronę w skronia cierniową. Wiedział, jak będzie cierpiał, kiedy będą go przybijać gwoździami, ręce i nogi do krzyża. Wiedział, jak będzie cierpiał, kiedy będzie wisiał i te gwoździe pod wpływem ciężaru ciała będą je rozrywać. Wiedział, jak będzie cierpiał również i na tej drodze do Golgoty. Opluwany, wyszydzany, bity, poniżany. Jeśli to możliwe, niech mnie ten kielich goryczy minie. Jeśli to możliwe, oddal ten kielich ode mnie, ale zaznacza Pan Jezus, wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Kochani, czy było to możliwe? No teoretycznie tak, ale dzisiaj nas by tutaj nie było. Żaden człowiek nie dostąpiłby zbawienia, ale miłość Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego posłuszeństwo woli Boga sprawiło, że oddał swoje życie w męczarniach za każdego człowieka. Za każdego, ale nie każdy z tej ofiary Jezusa Chrystusa skorzysta. Dzisiaj Ewangelia dochodzi do krańców ziemi. Praktycznie jest wszędzie obecna, Biblia tłumaczona na wszystkie języki. Ewangelia jest dostępna dla każdego w różnej formie, ale nie każdy chce z niej skorzystać. Z tej jedynej drogi zbawienia przez ofiarę ciała i krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jedynego pośrednika między Bogiem a człowiekiem. Bracia i siostry, rozważając dalej, mówiłem, że człowiek składa się tak jakby z trzech wymiarów. Ciała, duszy i ducha człowieka. I chciałbym, abyśmy otworzyli list apostoła Pawła do Koryntian, pierwszy list, i na podstawie tego listu będziemy próbowali zgłębić właśnie, co to tak naprawdę znaczy. Pierwszy Koryntian 3:1. A ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Bracia i siostry, to słowo duchowych w oryginale greckim brzmi w języku greckim pneumatikos, pneumatikoi, duchowy. Natomiast lecz jako do cielesnych. W Grece to słowo brzmi sarkikos. W naszej Biblii, w tłumaczeniu Biblii, jakim najczęściej się posługujemy, Biblii Warszawskiej, wydanej przez Towarzystwo Brytyjskie Towarzystwo Biblijne w Polsce, jest to tak w ten sposób ujęte. Tak jakby, wiecie, człowiek był tylko duchowy i tylko cielesny, a więc pneumatikos i sarkikos. Ale gdy na przykład otworzymy tenże list na drugim rozdziale, cofnijmy się, i w wierszach 14-15 czytamy tak. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Ale człowiek zmysłowy, tak to jest ujęte w tym tłumaczeniu, natomiast w oryginale greckim tam występuje słowo psychikos. A więc mamy pneumatikos, duchowy, psychikos, zmysłowy i sarkikos, cielesny. Kochani, nasz język polski, aczkolwiek bardzo bogaty, przede wszystkim w pisownie, ortografię, to jednak jest tutaj zbyt ubogi. Nie mamy takiego słowa, które oddaje bezpośrednio to słowo psychikos, zmysłowy. Natomiast są narody, chociażby takie jak Rosjanie, którzy tutaj mają odpowiednie słowo, mianowicie jest to słowo duszewny. Człowiek cielesny, człowiek duchowy i człowiek duszewny. Psychikos duszewny. U nas tego brakuje i stąd operujemy na przykład w naszej Biblii w tym tłumaczeniu tylko słowem pneumatikos i sarkokikos, czyli duchowy i cielesny, tak? Nie ma tego słowa duszewny psychikos. I w związku z tym czasem na tym tle robi się pewnego rodzaju zamieszanie. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko sam, nie podlega niczyjemu osądowi. Dlaczego? Tutaj jest oczywiście o podleganie osądowi przez ludzi nienarodzonych na nowo, bo my mamy prawo do siebie, możemy z sobą rozmawiać, możemy rozsądzać, możemy sobie pewne rzeczy tłumaczyć. Natomiast dlaczego Słowo Boże mówi, że nie podlega niczyjemu osądowi w domyśle ludzi nienarodzonych na nowo? No bo jak człowiek martwy może cokolwiek doradzać człowiekowi, który żyje, prawda? Duch człowieka martwego duchowi zrodzonemu przez Ducha Świętego, narodzonego na nowo. Człowiek zmysłowy, zapamiętajmy sobie, psychikos, czyli duszewny, człowiek duszewny. Bracia i siostry, kult duszy człowieka, kult własnej osoby, kult samego siebie, własnej ludzkiej mądrości, kult umysłu człowieka. My to spotykamy w różnych, ja to nazywam religiach, na przykład w humanizmie, w ideologii New Age, człowiek, człowiek, człowiek. W jakże modnym dzisiaj nauczaniu na temat makro i mikrokosmosu, gdzie mówi się, że człowiek jest sam w sobie Bogiem, ponieważ jest częścią wszechświata, który jest również Bogiem. Tam nie ma mowy o osobowym Bogu. Kochani, podobnie jest zresztą w hinduizmie. To wszystko się przejawia, to nie jest nic nowego. To jest po prostu odświeżony, stary przez diabła kotlet. Makrokosmos i mikrokosmos. My wiemy, że człowiek jest istotą stworzoną na obraz i podobieństwo Boże, ale jest tylko stworzeniem. Jednym z wielu stworzeń. Owszem, jest koroną stworzenia Bożego, tym najznakomitszym stworzeniem stworzonym przez Boga. Bracia i siostry, mówiąc o kulcie własnej osoby, to może być tworzenie własnego wizerunku i oddawanie czci własnemu wizerunkowi. To może być budowanie własnego wizerunku pod pokrywką głoszenia Ewangelii, budowanie własnej pozycji. Nikt dzisiaj nie zbuduje samemu sobie pomnika i nie będzie oddawał pokłonu swojemu wizerunkowi, bo ludzie po prostu uznaliby go za człowieka niespełna rozumu, prawda? Ja mówię o wierzących, kochani. Dlatego też przejdźmy do drugiej księgi Samuela, gdzie chcę się posłużyć przykładem i na tym przykładzie rozpatrzyć pewną postawę i zachowanie jednego z synów króla Dawida, mianowicie Absaloma. Druga Samuela, 15 rozdział, od drugiego wiersza czytamy, że zwykł też Absalom od wczesnego rana stawać na drodze przy bramie, a ilekroć jakiś człowiek miał sprawę sporną do rozstrzygnięcia na sądzie przez króla, Absalom przywoływał go do siebie i mawiał: z którego miasta jesteś? Widzisz, jaki zainteresowany. A gdy ten odpowiadał: z tego a tego plemienia izraelskiego jest twój sługa, wtedy Absalom mawiał do niego: patrz, twoja sprawa jest dobra i słuszna, ale nie ma u króla nikogo, kto by cię wysłuchał. Mawiał jeszcze Absalom: gdyby to mnie ustanowiono sędzią w tej ziemi, gdyby do mnie przychodził każdy, kto ma sprawę sporną do rozstrzygnięcia, to wymierzyłbym mu sprawiedliwość. Bracia i siostry, a czy Dawid nie wymierzał sprawiedliwości? O jakiej on tu mówi sprawiedliwości? Dobrze posłuchajmy tego fragmentu Słowa Bożego. Gdy zaś ktoś podchodził do niego, aby mu się pokłonić, on wyciągał do niego rękę, brał go w objęcia i całował. Tak postępował Absalom z każdym Izraelitą, który szedł do króla na sąd i pozyskiwał sobie serca mężów izraelskich. Zobaczcie, jaki to sprytny manipulator. Czy jemu rzeczywiście chodziło o dobro ludu Bożego, o dobro tego narodu? Bóg ustanowił Dawida, ojca jego, królem, a on mówi: jeśli pójdziesz do niego, on ci nie wymierzy ci sprawiedliwości. I tak mówił do każdego, który szedł, który miał jakąś sprawę sporną do rozstrzygnięcia przed obliczem króla. I zobaczcie, i on mówi do człowieka, który idzie z tą sprawą sporną, o gdybym ja był sędzią, na pewno wymierzyłbym ci sprawiedliwość. Czyli mówiąc inaczej, na pewno byłbyś zadowolony z mojej decyzji. Ale po nim idzie następny człowiek w tej samej sprawie do króla, aby rozstrzygnąć sprawę sporną z tym, który go poprzedził, i do niego mówi te same słowa. O gdybym ja był sędzią, czyli patrz, królem w Izraelu, na pewno wymierzyłbym ci sprawiedliwość. Na pewno byłbyś zadowolony z mojego orzeczenia. Kochani, skoro jeden byłby zadowolony z tego orzeczenia w tej samej sprawie, to drugi musiałby być rozczarowany po prostu. Zwyczajnie manipulował ludźmi, brał ich w objęcia, całował, okazywał im troskę, szacunek. Bracia i siostry, dobry wujek dla wszystkich, pełna tolerancja, a tak naprawdę manipulacja. O czym ja tu dzisiaj chcę mówić? Chcę, bracia i siostry, mówić o pewnego rodzaju typie kaznodziei końca czasów ostatecznych, w którym my żyjemy. Wiecie, to jest taki typ człowieka, który chce zadowolić wszystkich. Nieważne jest, co mu Bóg nakazuje mówić, ale chce, aby wszyscy go dobrze postrzegali, aby każdy w zborze był zadowolony. Ale musimy pamiętać o jednej rzeczy, bo o tym nam mówi Słowo Boże, że w każdym zborze jest pszenica i kąkol w różnych proporcjach. I rolą kaznodziei, rolą pasterza nie jest karmienie kąkolu. Bo jeśli kąkol jest po usłudze zadowolony, to pszenica płacze. Pasterz, kaznodzieja jest po to, aby karmić owce. A wtedy kąkol powinien zgrzytać zębami. To jest właściwe. Zwróćcie uwagę, jaki oddźwięk miało usługiwanie Pana Jezusa. Zawsze była dyspersja. Zawsze Jego słowa dzieliły. Zresztą on sam powiedział, nie przyniosłem na ziemi pokoju, ale przyniosłem miecz. I dalej mówi, że w jednym domu będzie rozdwojenie, prawda? Jedni pójdą za Jego słowem, drudzy będą zgrzytać zębami, jeszcze inni zbierać kamienie, aby Go zabić. Albo aby Go wypchnąć, zrzucić na dół ze skały czy ze świątyni. Bracia i siostry, to jest koniec czasów ostatecznych. To jest ten typ kaznodziei, jakim był Absalom. Chciał być dobry dla wszystkich. Tak się nie da. Jeśli chcesz być posłuszny Bogu i Słowu Bożemu, to co mówisz, będzie wywoływało kontrowersje. Nie wszystkim to się spodoba. Dlatego to Słowo Boże niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami. Ponieważ wiecie, iż otrzymacie surowszy wyrok. Za co? Za to, że nie głosicie tego, co chcę, abyście głosili, że my dzisiaj żyjemy naprawdę w takich dobrych czasach dla Kościoła, że wszędzie słyszymy tylko o miłości, 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 rozumianej w różny sposób. Jezus Chrystus nadchodzi. Zabierze tylko oblubienicę, która jest gotowa na Jego przyjście, która oczekuje Go w szatach czystych i żyje świętym życiem, która ma bańki pełne oliwy, Bożego namaszczenia Ducha Świętego, oblubienicę bez skazy i zmazy, czystą i świętą. Mamy krew Chrystusa, ale pamiętajmy o tym, że ona gładzi tylko te grzechy, które są wyznane. Czasami używamy takiego, nie chcę powiedzieć sloganu, że ona gładzi grzechy ludzi, to jest prawda, ale gładzi grzechy wyznane przez ludzi. I my jako dzieci Boże nie zapominajmy o tym. Powiem wam, tej siostry już nie ma w tym zborze, pozwolę sobie więc powiedzieć o tym, bezimiennie oczywiście. Gdy przyszła prosić o modlitwę na to miejsce, wtedy Duch Święty powiedział do mnie, kiedy schodziła już po modlitwie, powiedział to w sposób taki, że fizycznie to usłyszałem: niewyznany grzech. Niewyznany grzech. Tylko tyle powiedział, ale aż tyle. Ona niedługo potem odeszła do wieczności, bracia i siostry. Niewyznany grzech. Jakże to jest ważne, jeżeli wybieramy się do wieczności i szykujemy na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wyznawać grzechy, jeśli trzeba, jedni drugim. I z tym oczywiście mamy największy problem. Mówię to o sobie. Łatwo jest kogoś zranić, urazić, ale przyjść i prosić o wybaczenie albo wyznać jako grzech, nie jest tak wcale łatwo. Ale kto powiedział, że uczniostwo Chrystusa jest łatwe? Nie jest łatwe, jest trudne. Dlatego też wielu zawróciło i nie chodziło za Nim, zgorszonych. Kaznodzieja, który, aby nie narazić na szwank swojego wizerunku, nigdy nie głosi na tematy, które mogłyby zaszkodzić jego wizerunkowi, które mogłyby narazić na obrzucanie jajkami swojego misternie budowanego przez lata pomnika, to jest ten typ kaznodziei. Bracia i siostry, fizyczny pomnik wybudowany samemu sobie jest odbiciem pragnień jego serca, odebrania chwały dla siebie. Mówię tu o Absalomie. Ponieważ nikt z ludzi nie wpadł na to, aby go wybudować, a przecież powinni mnie uczcić za moją chociażby mądrość, prawda? Bóg zatrzyma budowanie wieży Babel w naszym życiu, przerwie taką budowę, Bóg nie odda i nie dzieli swojej chwały z nikim. Wspomniałem o budowaniu pomnika, o budowaniu swojego wizerunku, a o tym, bracia i siostry, czytamy w drugiej księdze Samuela w 18 rozdziale, 18 wierszu, że Absalom jeszcze za swojego życia wystawił sobie słup, który jest w Dolinie Królewskiej, mawiał bowiem: nie mam syna, aby zachowała się pamięć o moim imieniu. Nazwał więc ten słup swoim imieniem i jest on do dnia dzisiejszego zwany pomnikiem Absaloma. Widzicie, ten fizyczny pomnik uzewnętrznił pragnienia jego duszy. On się domagał uczczenia, on się domagał chwały. My z Pisma Świętego znamy więcej takich przykładów, gdzie ludzie Boży budowali sobie pomniki, odstępując od Boga. Pamiętamy? Saul, Gedeon, nie tylko Absalom. Aby zachowała się pamięć o moim imieniu. Wiecie, to go najbardziej frapowało, to było w jego duszy, to było motywacją jego życia. Jemu kompletnie nie zależało na ludzie Bożym, chciał być księciem ludu Bożego, nie po to, aby ich prowadzić według Bożego Słowa, ale dla własnej władzy, dla zaspokojenia swoich ambicji, a przecież to nie jego Bóg wybrał. Absalom, typ kaznodziei końca czasów ostatecznych. Podkreślę jeszcze raz, jesteśmy po to, aby karmić owce, aby dawać im ten pokarm odebrany od Boga, aby karmić owieczki. Owce zboże nie powinny być wychudzone. Ezechiel mówi o tym: ja rozsądzę między owcą tłustą a chudą. Owce powinny być tłuste i tłuste wcale nie jest złą rzeczą. Owce powinny być nakarmione, dorodne, zdrowe. Sierść powinna się, wełna powinna się świecić. Nie może być tak, że konkol kwitnie w zboże, a owca siedzi z żebrami na wierzchu. Jesteśmy od tego, aby karmić Boże owieczki. Bracia i siostry, pewien pastor, kaznodzieja i misjonarz, ewangelista, powiedział, pastor Paul Washer, że fałszywi prorocy myśli, że są ludźmi najbardziej przepełnionymi miłością. Nigdy nie zaprotestują, nigdy nie wywołają skandalu, nigdy nie wejdą w konfrontację, nigdy nie powiedzą czegoś, co złości ludzi, ale mają gładki język, język węża. Schlebiają ludziom, dając cielesnym ludziom dokładnie to, czego pragną. Gładki język węża. Takiego użył porównania. Pan Jezus w Ewangelii Łukasza mówi w 6 rozdziale 26 wierszu: biada wam, gdy wszyscy ludzie dobrze o was mówić będą. Tak samo bowiem czynili fałszywym prorokom ojcowie ich. Czy to źle, że wszyscy ludzie o nas mówią, będą mówić dobrze? Bracia i siostry, jeśli ze względu na nasze dobre uczynki, to rzeczywiście nie wszyscy ludzie dobrze o nas mówią. Ale jeśli ze względu na taką właśnie postawę, jaką miał Absalom, to Słowo Boże mówi: biada wam. Ludzkiej chwały nie zabierze żaden człowiek ani do nieba, ani do piekła. Ona zostanie tu na ziemi, może w postaci pomnika, może nazwy ulicy, patronatu szkoły, a może na rewersie monety lub jako podobizna na znaczku pocztowym, zostanie tu, aby spłonąć razem z tą ziemią. Bóg zna intencje człowieka, dlatego część z tego, co mówimy, że robimy dla Boga i Jego Królestwa, a może nawet wszystko, spłonie razem z tą ziemią. Bo może się okazać, że pracowaliśmy pod pokrywką służby Bogu dla swojej własnej ludzkiej chwały, używając Boga dla swojej własnej chwały. Bracia i siostry, to jest bałwochwalstwo. To jest kult własnej osoby, bardzo subtelny grzech. Ale nie mnie o tym rozsądzać, ponieważ to jedynie Bóg wie, z jakich intencji, z jakich pobudek każdy z nas służy Bogu. I z jakich intencji i pobudek ja stoję za tą kazalnicą i służę Bogu. Czy aby Jego imię zostało uwielbione, czy dla własnej próżnej chwały. On o tym wie, wy nie. On o tym wie. I wie to o każdym z nas. Do nieba wejdą, idąc za nami, sprawiedliwe uczynki świętych, a nic nieczystego tam nie wejdzie. Nieczyste motywacje również nie. Nic z tego, czym kieruje się medialny filantrop, aby nadać sobie rozgłos i uspokoić swoje sumienie, nie wejdzie tam. Próba ognia spali to. Nic z tego, co splugawione ludzką chwałą, nie trafi przed Boży tron, to musi spłonąć. Każde dzieło przejdzie przez próbę ognia, z jakich pobudek zostało zrobione, czy ze słomy, czy z siana, czy, jak mówi apostoł Piotr, trawy i kwiatu ludzkiej chwały. No przecież to Piotr w pierwszym swoim liście, w pierwszym rozdziale, 24 wierszu mówi: gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała jego jak kwiat trawy. Uschła trawa i kwiat opadł. Czyli inaczej, uschła trawa, ciało obumarło i kwiat opadł i jego chwała obumarła razem z nim. Ludzie chcą w różny sposób podtrzymać swoją chwałę w postaci, jak wspominałem, Absaloma, budowania pomników. Może liczą na to, że ich spuścizna, ich dorobek jakiś czas jeszcze po nich pozostanie. Ale bracia i siostry, to wszystko przejdzie przez próbę ognia. I wtedy się okaże, z jakich motywacji służymy Bogu. Czy ta nasza budowla jest z materiałów nietrwałych, jak słoma, siano, drewno, dla ludzkiej własnej chwały, czy też dla Bożej chwały, jest cennym złotem wypróbowanym w ogniu przed Bogiem. Kochani, na tym chciałbym dzisiaj zakończyć, ponieważ nie zdążę już omówić klejnotów, ozdób duszy człowieka. I tutaj oczywiście te ozdoby mogą być ozdobami duszy Królestwa Ciemności. Ale nam nie o to chodzi. Nam chodzi o ozdoby duszy Królestwa Bożego. Ja wspominałem, jak to się rodzi w człowieku, że zasiane ziarno w duchu człowieka przez Ducha Świętego, na przykład przez słuchanie Słowa Bożego, kiełkuje i rodzi w duszy człowieka owoce. A uwierzytelnia, czyli wydaje ten owoc poprzez ciało człowieka, jak to wspomniałem, widzimy zmiany w różnych aspektach funkcjonowania człowieka. A to inny język ma, a to nie używa wulgaryzmów, a to stał się bardziej łagodny, a to powściągliwy, a to wszystko działanie Ducha Świętego, który przez ducha człowieka narodzonego na nowo zasiewa to ziarno, ten Boży posiew w duchu człowieka. kiełkuje, wydaje owoce w duszy i uwierzytelnia na zewnątrz w swoim postępowaniu w ciele. Jakże to wszystko Pan Bóg cudownie spoił, złączył. Ja dzisiaj w swojej takiej ludzkiej ułomności próbuję Wam w jakiś sposób to scalić, przedstawić. Co z tego, bracia i siostry, wyniesiemy? To, co najważniejsze, służmy Bogu z oddaniem. Służmy tym darem łaski, jaki otrzymaliśmy od Boga, a otrzymał ten dar łaski każdy. Służmy, jak to mówi apostoł Piotr, o posługujących, o przełożonych zboru, nie dla brudnego zysku, ale z oddaniem. Z oddaniem, bo to jest ofiara składana przez nasze ciało Bogu. Mówimy, że nasze ciała składamy Bogu w ofierze. W jaki sposób? Poprzez służbę. Poprzez służbę Bogu z tych czystych pobudek. Miłości do Boga i miłości do Kościoła. To są dwie czyste pobudki. Nie z innych. Nie z innych pobudek, które wynikają z naszych ambicji, z naszych chęci, z naszego widzimisię, ale z czystych pobudek, miłując siebie wzajemnie czystym sercem, jak mówi Słowo Boże, szanując się wzajemnie. Bracia i siostry, kochając Boże Słowo, które jest dla nas pochodnią, dla naszych nóg w naszej wędrówce do wieczności. Niech Was Pan Bóg błogosławi. Myślę, że mamy co rozważać przy dzisiejszym posiłku. Możemy sobie porozmawiać, podyskutować. A dalsza część, wracając do tego, do tej rozmowy z bratem Stanisławem, jeśli Bóg pozwoli, to mniej więcej za miesiąc. Amen.